Wiecie co, tak chciałem się podzielić troszeczkę kilkoma takimi rzeczami, które mam w sercu, ale też zależy mi na tym, żeby to nie było coś takiego, że mówię tylko kazanie i wy wysłuchacie. Przepraszam, nie, oczywiście nie mam nic do zarzucenia, bo sam tak samo postępuję, że poziewacie troszeczkę i pójdziecie do domu. Nie chodzi o to, nie? To chodzi o to, żebyśmy coś tak troszeczkę od Boga wzięli w tym czasie, nie? Także jeżeli mamy coś mówić, to dobrze, żebyśmy mówili coś z Bożego objawienia. Żeby nie mówić tylko czystego słowa, w sensie jakiegoś takiego po prostu przerobienia słowa jakoś tak literalnie, naukowo, chociaż to też jest czasami ważne, żeby na przykład historycznie podejść do Biblii, tak? Czy jakoś tam teologicznie, to są też dobre aspekty, bo to nas wiele uczy, ale najwięcej efektu przyniesie słowo, które Bóg do nas mówi w tym czasie. I to zostanie w naszym sercu. To ziarno Bożego Słowa, które jest pomazane przez Ducha Bożego. A skąd to pochodzi? To pochodzi z tego, że coś od Boga przyjąłeś, zrozumiałeś, coś przetrawiłeś w sobie. Masz tą cząstkę Boga w sobie, czyli Słowo Boże, które jest żywe w tobie i wtedy się nim dzielisz. I to jest objawienie Boga. To jest zrozumienie Boga. To jest coś, co jest po prostu w namaszczeniu, w pomazaniu Ducha Bożego. I myślę, że każdy z was jest na jakimś poziomie poznania Boga, tak? No przez 20 lat no to już na jakimś poziomie jesteś. Już cię łatwo tak nie wytrącimy z równowagi. Tak jak Kuba wspomniał o tym, że czy Agnieszka też wspomniałaś, tak? O tym, że jest dużo ludzi, którzy po prostu są niemowlakami takimi duchowymi, że gdzieś tam się nawrócili, właściwie nic więcej nie wiedzą. No my już nie jesteśmy niemowlakami. Tym bardziej, że jeżeli jesteśmy w społeczności, w kościele, ze sobą nawzajem, no to uczymy się od siebie, tak? To jest naturalne. Nie da się tego uniknąć. Żebyś nawet nie chciał, to i tak się nauczysz od innych. Dlatego Kościół ma to do siebie, że się uczymy od siebie i to jest dobre. To jest dobre. Nie uczymy się teologii. Ile my się uczymy teologii? My się uczymy praktycznej relacji z Bogiem. Jest napisane, że kto ma Syna, Syna Bożego, ten ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, ten nie ma życia. Czyli co to znaczy mieć Syna? Czyli mieć relację z Nim, nie? Wtedy masz życie. Tak? Przez relację, nie przez teologiczne poznanie Słowa Bożego, tylko przez relację z Bogiem. Chociaż w tym wszystkim jest bardzo dokładne poznawanie Słowa Bożego, ale przez relację z Bogiem. Właśnie tak troszeczkę chciałem o tym wspomnieć, ale zanim do tego przejdę, to jeszcze powiem kilka myśli takich. W ogóle zachęcam was, jeżeli chcecie coś mi przerwać w pewnym momencie, to bardzo proszę, okej? Okay? Możecie dołożyć coś do tego, co ja będę mówił. Dobra? Tak? Śmiało, nie bójcie się. To nie jesteśmy na jakimś tam wielkim wykładzie, konferencji jakiejś. Po prostu rozmawiajmy ze sobą, miejmy ze sobą relacje. Dlatego, że być może, że w jakimś temacie ty masz coś ciekawego w objawieniu, przeżyłeś coś z Bogiem, i coś więcej wiesz nawet niż ja wiem w jakimś temacie. Dlatego po prostu powinniśmy się, nawzajem się budujemy. Tak Słowo Boże mówi, że jesteśmy członkami jedni drugich, częścią siebie nawzajem i błogosławimy siebie nawzajem, posilamy siebie nawzajem. Powinniśmy się tak właśnie doceniać troszeczkę. I tu jest też taki problem, który ja widzę w swoim życiu, że my czasami jakoś tak myślimy tak, nie wiem dlaczego, skąd to wynika. Może to wynika z jakiegoś takiego błędu religijnego, że myślimy o sobie nie we właściwy sposób, jak powinniśmy myśleć. Powinniśmy myśleć o sobie jako o tych, którzy są bardzo cenni dla Boga. A my często nawet się tak nauczamy nawzajem, bo sami tak myślimy, więc nauczamy innych, tak? To gdzieś jakiś taki jest w nas i wcale to nie jest proste, żeby to w nas zmienić. Nauczamy się tak, jakoś tak, niby tak, no Bóg nas kocha, okej, okay, ale jednak to my tacy jesteśmy beznadziejni do niczego, taki, tak wiecie, tak delikatnie się poniżamy. Nie uniżamy przed Bogiem w pokorze, tylko się poniżamy. Sami się czujemy poniżeni i jakby tak, wiecie, to słowo poniżamy może nie jest właściwe, może nie doceniamy się w ten sposób, to będzie właściwsze, nie? Bo poniżanie to już takie wykracza troszeczkę, nie? Może być niegrzeczne, ale nie doceniamy siebie. I nie wyrażamy tego w stosunku do siebie nawzajem. Stąd również, niestety, wynika to, że jeżeli idziemy do osoby niewierzącej i wiemy, że ona jest gorsza ode mnie, bo ona nie wie tych i tych rzeczy, które ja wiem, tak? No to co się dzieje? No to tu taki tam owaki, tak? No słuchajcie, czy Jezus by się tak zachował? Jak Jezus podchodził do osób trudnych czy z problemami? Nawet jeżeli mówił prawdę, to mówił to z miłością, tak? Mówił to z szacunkiem, z docenieniem tej osoby. Jedynie, co o kim się wyrażał bardzo dosadnie, to o faryzeuszach. A o niewierzących, oni lgnęli do niego. Dlaczego? Dlaczego grzesznicy i cudzołożnicy lgnęli do Jezusa? Dlaczego chodzili za nim? Czyli miłość, a to jest takie, wiesz, takie górnolotne, nie? Czyli miłość, nie? On im mówił prawdę. On im mówił prawdę. Ale dlaczego z miłością? Dlatego, że jeżeli ty wyhodujesz roślinkę, pomidorka w swojej doniczce, ktoś hoduje pomidory, rosną kogoś, kiełkują? Wiedziałem. To kochasz te pomidory trochę, czy nie? Albo cebulę? A ty myślisz, że Bóg jak stworzył ciebie i mnie, to nie kocha nas? I nie docenia, i nie pielęgnuje? Sorry, że takie porównanie, ale wiecie, my czasami potrzebujemy tak dosadnych, prostych rzeczy. Jeżeli Bóg ciebie stworzył, to On ciebie umiłował. Stworzył cię dlaczego? Ze swojej pychy? Żeby ciebie teraz poniżyć? Czy stworzył cię dlatego, że On jest ojcem wszelkiego ojcostwa? Czyli miłości i rodzinności. Świat dzisiaj neguje pojęcie rodziny. Jest bardzo ciekawe, co się dzieje w czasach ostatecznych. Bardzo ciekawe. Możecie to odwrócić. A Bóg podkreśla pojęcie rodziny. Nawet Biblia wyraźnie mówi, co myślę, że to było błędem naszej młodości, tak uważam, że Bóg podkreśla rodzinę niezależnie od tego, czy są wierzący, czy niewierzący. Bóg szanuje rodzinę. Szanuje rodzinne relacje i rodzinne powiązania. Rodzinną miłość. Nawet jeżeli cię prześladują. A dlaczego o tym mówię? Wiecie, kiedy czytamy Ewangelię Jana i czytamy ten moment, kiedy akurat jest to właśnie wieczerza paschalna, tak się składa, sporo tutaj Jezus mówi do uczniów. I obawiam się, że gdybym zakreślił w tym Słowie Bożym słowo ojciec, tak jak spojrzę teraz, jeżeli ma ktoś z was Biblię, spójrzcie sobie tak na mniej więcej na 14, 15, 16 rozdział, 17, tam słowo ojciec jest blisko w co drugim wersecie. Przez wszystkie te rozdziały. Ojciec, 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 ojciec. I dlatego takie moje pytanie właśnie, czy znasz Boga jako swojego ojca? No czytałeś o nim, nie? Ja też czytałem. Ale czy go znasz? Czy znasz go? W jaki sposób możesz kogoś znać? Przez jakieś działanie, tak? To, że podejdziesz do kogoś i powiesz, cześć, jestem Marcin, a Kuba powie, jestem Kuba, jestem Jacek zwany Kuba.
Już mnie znam.
Eliasz, tak? Czy ja go znam po tej chwili? Wiem, jak się nazywa, jak wygląda. Nie znam go. Nie wiem, kim on jest. Czyli muszę usiąść. Ja go zaproszę na herbatę, na jedzenie. On mnie zaprosi na herbatę, na jedzenie. To jeszcze za mało. Musimy pojechać gdzieś razem, coś ze sobą razem zrobić, jakiś kawał roboty, albo nie wiem, tam pośmiać się, pożartować. Pograć w piłkę. Na jednym kółku też można pojeździć. Ale my nie damy rady. Popracować razem. O, to jest też bardzo dobre. Wtedy się ludzie poznają bardzo dokładnie, tak? No i wtedy mogę powiedzieć, znam Kubę. I to jest właśnie poznanie Boga jako Ojca. Kiedy ty z Nim współpracujesz i czujesz, że On jest twoim Ojcem. I ty doświadczasz tego, że On jest twoim Ojcem. Ty poznałeś Go jako swojego Ojca, bo On się objawił w twoim życiu jako twój Ojciec. Dowiódł tego, jestem twoim Ojcem. Zobacz w tej sytuacji. Mija parę dni, parę lat. Zobacz, jestem twoim Ojcem w tej sytuacji. Mija znowu jakiś czas. Zobacz, jestem twoim ojcem w tej sytuacji. I wtedy ty go znasz. Ty go znasz jako swojego ojca. I mówisz, tatusiu, do tej pory mnie wysłuchiwałeś, wyprowadzałeś mnie, przeprowadzałeś mnie przez różne trudne sytuacje. I znowu mnie przeprowadzisz. Dlatego, że jeżeli wczoraj byłeś, przedwczoraj, wczoraj, dzisiaj rano moim ojcem i tak dalej, tak to można tak powiedzieć. Ja mówię biblijnie, zobaczcie, jak mówią psalmy. Tak? Jeżeli wtedy okazałeś nam się jako ojciec, to i teraz nam się też okażesz jako ojciec. I w przyszłości też nam się okażesz jako ojciec. Bóg jest wierny. Bóg jest ojcem dla wielu narodów. Jest ojcem dla Izraela. Izrael nie dokonał, pełnił wierności swojej wobec Boga. A mimo to Bóg mówi, że w młodości waszej was umiłowałem. Jak to jest, że jak pierwszą miłość, tam tak jest napisane, a przyrównane jest to do żony. Jak pierwszą miłość. I Bóg mówi, nie zapomnę o was. Żony swojej młodości, dokładnie, fajnie, dzięki. Nie? Po prostu on, wiesz, on, teraz sobie wyobraź, jak on tęskni, jak on rozmyśla. Ostatnio oglądałem taki krótki reportaż właśnie o Izraelu, o współczesnym Izraelu, współczesnych Żydach. Wiecie, my nie zdajemy sobie do końca sprawy. My żyjemy w kraju katolickim, zmagamy się ze swoimi problemami. Właściwie od zawsze byliśmy otoczeni ludźmi wierzącymi, co nie jest do końca oczywiste w innych krajach, nawet europejskich. Nie do końca jest tak samo. W Polsce jakby rozmowa o Bogu na ulicy z przechodniami, jak na razie z tym, przynajmniej z tym starszym pokoleniem, jest bardzo normalna. Myślę, że z młodym też raczej chyba nie jest, nie ma takiego problemu. Młodzi, jak tam, da się rozmawiać o Bogu? O tak, po prostu wszędzie? Powiedzcie, na studiach? Ale ludzie nie mają problemu, nie? Nie to mówią, że co ty, ja tam wierzę w Buddę, nie rozmawiaj ze mną. Nie ma tak, nie? Czasem się zdarzają, nie? Młode pokolenie już jest... Czasem tak. A czasem jest łatwiej zacząć normalnie o Bogu. No tak. A to ja wam powiem coś. Zaproście ludzi na jedzenie. Przytoczę wam ciekawą historię. Zanim przytoczę te wersety z Jana. Na samym końcu Jana jest taka historia, kiedy chłopaki nie wiedzieli, co mają zrobić. Poszli łowić ryby, czyli wrócili do swoich biznesów. Piotr wcześniej łowił ryby, był rybakiem, więc nie wiedział, co ma dalej robić ze sobą. Jezus odszedł, właściwie zmartwychwstał. I co dalej, nie? No to wróci do swoich biznesów. Dosłownie, nie? Ale im coś nie szło w tym biznesie. No nie szło, nie mogą nic złowić. No. Całą noc łowią, nic nie ma. W końcu Jezus przychodzi, chłopaki, co tam? Zarzućcie jeszcze sieci. Zarzucili pełne sieci. No i później Piotr się skacze do wody, bo widzi, że Pan jest. I taka jest tam historia, że kiedy przybyli, gdy wyszli na ląd, ujrzeli nabożeństwo. Tak, kościół złoty ujrzeli. Nie. Wiecie, co ujrzeli? Rozniecone ognisko i ryby położono na nim i chleb. I rzekł im Jezus, przynieście kilka ryb, które teraz łowiliście. Poszedł Szymon, Piotr wyciągnął rybę. I później Jezus powiedział, pójdźcie i spożywajcie. Oni po prostu się spotkali zjeść. To było najlepsze nabożeństwo. Wiecie, myślę, że troszeczkę nasz umysł powinien troszeczkę czasami, wiecie, to jest dobrze, by kościołem jesteśmy jak najbardziej, świątynią Bożą, tak? Jak się zgromadzamy. Ale Bóg do nas mówi przez proste rzeczy, które my tak troszeczkę w jakiś taki religijny sposób chcemy, coś umniejszamy, a coś robimy takie wielkie, kiedy tracimy to, co jest naturalne, normalne. Spotkaj się z tymi niewierzącymi. Pomódlcie się przy jedzeniu. To jest dobry moment się pomodlić. Raczej nikt nie będzie bardzo protestował. Chociaż czasami jest ciężko. Nie z każdym się możesz pomodlić, bo tak czasami to tak jakoś niewygodnie jest. Ale myślę, że warto jednak ten krok, niewygodę czasami zrobić, bo to może większy owoc wykonać. Nie warto często ludzi po prostu bombardować Biblią. Nie o to chodzi. Lepiej po prostu pokazać im coś z serca, z relacji. I tutaj Jezus też, on miał relacje z nimi. I później właśnie jest ta rozmowa z Piotrem, czy miłujesz mnie, tak? Ze względu na relacje, ze względu na przynależność. Ze względu na przynależność nie do organizacji, tylko do kogoś. Serce do serca. Wiecie, to jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Bóg chce, żebyś przynależał do Jego serca. Nie tylko spełniał tam jakieś zasady, żeby twoje serce do jego serca przynależało. To jest wyższa szkoła jazdy. To nie jest już prawo Mojżesza. Wykonaj coś i jest okej. Okay. Możesz iść do domu. To musisz sercem Bogu służyć. To jest poważniejsze. To jest większe wyzwanie niż to, co było kiedyś. Wtedy mu odbębniłeś, tak? Przyszedłeś na święta, zrobiłeś co trzeba tam po prostu. Jest okej. Okay. Mogłeś iść do domu. A zawsze Bóg mówi przez cały Stary Testament. Chciałem, żeby ich serce należało do mnie, tak? lub nawet jest napisane w psalmach, żeby nawet posiadając wszystkiego w bród, tam tak jest napisane, czyli w obfitości, żeby mi służyli. Że ja chciałem, żeby oni posiadając wszystkiego w obfitości, żeby mi służyli. Ale nasze serce jest czasem przekorne, no nie służyło im, nie? Albo kiedy, to jest chyba do Eliasza napisane, kiedy on poszedł, to ten pas zakopał, tak? Gdzieś tam pod jakąś skałą, czy w jakiejś grocie i poszedł po niego, nie pamiętam, po miesiącu, czy po dwóch tygodniach. Jak pamiętacie, po ile czasu? Jakoś tak. I później właśnie ten pas był, się nie nadawał do niczego. I tam jest takie słowo, że chciałem, aby żeby Izrael przylegał do mnie, tak jak pas przylega do bioder męża. A oni nie chcieli, oni nie słuchali. Tak? I to jest to, co Bóg chce od nas. Tak? Nie chce po prostu takiej zewnętrznej tylko religijności. On chce twojego serca. Ale co zrobić, jak nasze serce nie chce? Czasem je trzeba zdyscyplinować. Powiem wam tak z własnego doświadczenia. Nawet przebywanie ze Słowem Bożym, przebywanie tak nawet, bo samo czytanie to wiecie, można czytać tak pobieżnie. Przebywanie ze Słowem Bożym zmienia nasze serce potężnie. Po prostu ma ogromny wpływ na nas. Ja to czasami doświadczam, bo jak pojadę na przykład do Francji, to nie mam często czasu na Słowo Boże, ale gdzieś go tam dorwę przy jakiejś kawie, po prostu zacznę czytać trochę, myślę, Boże, jak to mnie zmienia. Po prostu normalnie, wiecie, pracuje nad nami. To jest niesamowite, nie? Czasami mówiłem o tym, że kiedy chcesz mieć społeczność z Bogiem, to miej społeczność z Jego Słowem, a przez to mniejszą społeczność z Bogiem. To jest jedna z części posiadania społeczności. Uwielbienie, przebywanie w uwielbieniu, w atmosferze uwielbienia. Jest napisane w psalmach, kiedyż pójdę i stanę przed obliczem Bożym. Wiecie, dla mnie to jest nawet czasami takie marzenie, że tak mam ochotę właśnie stanąć tam na nabożeństwie, po prostu pobyć przed obliczem Bożym. Złożyć to ofiarę uwielbienia swojego serca, tak? Przynieść to ofiarę. Biblia wyraźnie mówi, że oni przynosili ofiary uwielbienia, tak? Różnego typu tam były przepisy, ale one się tyczą w sposób obrazowy do nas. Przynieść tą ofiarę uwielbienia. No jeśli cię nie stać, to złożyłeś za parę groszy, kupiłeś synogarlicę, gołąbka, tak? Jeśli było cię nie stać. No jak ciebie nie stać, to złożysz to delikatnie, tą ofiarę uwielbienia. Ale myślę, że stać nas na więcej, żebyśmy większą ofiarę złożyli przed Bogiem uwielbienia. Nie tylko tak troszkę pośpiewali, ale naprawdę Boga uwielbili. Całym swoim sercem. Przełamali te pewne czasami takie opory w nas, takie jakieś nie wiem, delikatną jakoś taki wstyd czy coś takiego. I to jest właśnie przebywanie z Bogiem. Przede wszystkim Słowo Boże, czas spędzany w uwielbieniu, w modlitwie, jak najbardziej uważam, że czas spędzany z wierzącymi to jest czasami naprawdę coś takiego, że dwóch lub trzech i jestem pośród nich. Po prostu siadacie, rozmawiacie o Słowie Bożym i Bóg jest z wami, tak jakby siedział razem z wami i z wami rozmawiał. Myślę, że gdybyśmy mieli otwarte duchowe oczy, nieraz byśmy zobaczyli koło nas Pana. W Ewangelii Jana właśnie w tych wersetach, kiedy Jezus jest z nimi na wieczerzy, na przykład takie słowo w 14 rozdziale. A tak zacznę czytać od pierwszego wersetu i tak poprzeskakujemy troszkę. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I na przykład 15 rozdział, 14, 15, 16 wers. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, bo to, cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Od 25. To powiedziałem wam w przypowieściach, nadchodzi godzina, gdy już nie w przypowieściach będę do was mówił, lecz wyraźnie o Ojcu oznajmię wam. Wyraźnie o Ojcu oznajmię wam. Owego dnia w imieniu moim prosić będziecie, a nie mówię wam, że ja prosić będę za was. To jest bardzo interesujące. Jezus jest pośrednikiem, w innym miejscu jest napisane, ale to on nie mówi, że ja będę prosić za was. Tak, chociaż w innych momentach Jezus prosi za nas, tak? Ale w tym momencie on mówi, w moim imieniu prosić będziecie jak? Bezpośrednio do Ojca. Bezpośrednio do Ojca w moim imieniu, czyli jako kto? Jako synowie. Jako synowie i córki Boże. Bezpośrednio do Ojca w imieniu Jezusa, czyli tak jakby Jezus. To powiedziałem wam w przypowieściach. Nadchodzi godzina, gdy już nie w przypowieściach będę do was mówił, lecz wyraźnie Ojcu jest z nami wam. Owego dnia w imieniu moim prosić będziecie. Nie mówię wam, że ja prosić będę Ojca za was. Albowiem sam Ojciec miłuje was, dlatego że wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że ja od Boga wyszedłem. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. I jeszcze kilka wersetów. Na przykład tutaj jest ciekawe też wersety 17, rozdział 11, wers. Już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem, i żaden z nich nie zginął, prócz syna zdradzenia, aby się wypełniło pismo. Ale teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja ich posyłam. Za nich poświęcam samego siebie, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Czy rozumiesz, że Bóg miłuje Jezusa tak samo, jak Ciebie miłuje? Czy to jest poważne stwierdzenie? No więc jeżeli jesteś tą roślinką w doniczce, tym pomidorkiem na wiosnę, zobacz, jak jesteś miłowany przez Ojca. Tak samo, tą samą miłością, którą Bóg umiłował Jezusa, tą samą miłuje Ciebie. Nie jesteśmy bezwartościowi. Nie jesteśmy ułomni. Nie jesteśmy beznadziejni. No, wiesz, przecież ja grzeszę, ja robię to samo, to czy tamto. Wiecie co? Okej. Okay. Słowo Boże o tym wszystkim mówi. Ale jesteś dla Boga tak bardzo cenny i tak bardzo szczególny, i tak bardzo wartościowy i tak ważny, że On Ciebie tak samo umiłował, jak i tak samo miłuje wciąż i wciąż i będzie Cię tak samo miłował, jak umiłował samego swojego Syna jedynego. Ofiara za nasze grzechy została zapłacona. Zostaliśmy okryci szatami Jezusa, usprawiedliwieni i przyozdobieni w Jego świętość. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną. Odrzucenie, które my czasami czujemy od Boga, o którym czasami mówimy, albo tak jakby gdzieś sugerujemy sobie nawzajem nawet, nie? Jest niewłaściwe, jest niebiblijne. Jezus modlił się arcykapłańską modlitwą do Ojca. Ojcze, chcę. Wyobraźcie sobie, sam Jezus, Syn Boży, jest tutaj na ziemi, wypowiada to słowo. Ta modlitwa prawdopodobnie była najpotężniejszą modlitwą w Jego życiu. Tuż przed śmiercią. Tak myślą. Bo naprawdę jest taka, że aż uczniowie o niej napisali, no to znaczy, że ich to potrząsnęło. To nie było zwykłe dziękczynienie za rybki, kiedy podzielił, nakarmili 5000. I Jezus mówi przed Ojcem, Ojcze, chcę, pragnę. Syn Boży, który był Słowem Bożym, które było wypowiadane przy stworzeniu świata, mówi do Ojca, ja chcę, abyś Ty i ja byli z Nim. On mówi, chcę, abyś oni byli ze mną. On się modlił wtedy o ciebie. Powiedział, Ojcze, chcę, aby byli ze mną. Nie tylko, żeby mi służyli, ale żeby zjedli ze mną chleb i rybkę upieczoną na ognisko. Żeby byli ze mną. Żeby byli ze mną. Żeby byli w rodzinie, żeby byli w relacji. Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, i świat cię nie poznał, lecz ja cię poznałem. I ci poznali, że ty mnie posłałeś i objawiłem im imię twoje i objawią, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. To nie jest poezja, to nie są przenośnie, to są prawdziwe słowa. Bardzo dobrze jest przeczytać te rzeczy w tych przekładach takich jeszcze bardziej jakby na współczesnym języku przełożonym, żeby do nas było jeszcze bardziej to wymowne, żeby bardziej trafiało do naszego serca. Objawił im imię Twoje, czyli przede wszystkim kogo Jezus objawił? Ojca. Tak jak wcześniej było napisane, tak? Kiedy rozmawiał z Szymonem, że kto mnie widział, widział Ojca. On się pyta, pokaż nam Ojca. Ty tak długo jestem z wami, nie widziałeś mnie, nie poznałeś mnie. Filipie, tak? Filipie, nie Szymonie. Z Filipem. Jezus to, co przede wszystkim objawił, to objawił Ojca. A wiecie, co mówi Ewangelia Jana na samym końcu? Mówi, wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które gdyby miało być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać. Więc my czytamy w Ewangeliach tylko pewien drobne notatki, można powiedzieć, z tego, co Jezus zrobił. Taki mniej więcej zarys Jego dzieł. Jeżeli On na przykład usługiwał cały dzień i całą noc, przyszło do Niego tam kilka tysięcy ludzi, tak, usługiwał im wszystkim, to wiecie, tam nikt nie wyszedł bez swojego cudu. Te cuda nie są spisane. Jest napisane, że tylko, że oni przyszli do Niego, On im usługiwał, tak, On się o nich modlił. Więc On uzdrowił ich wszystkich. Więc jakby tak opisać te wszystkie cuda, to byłoby ich tyle, że tak jak tu jest napisane, że księgi by nie pomieściły. I co On w ten sposób reprezentował? Ojca. Wyraził Ojca przez usługiwanie ludziom. Przez cały dzień, całą noc, a potem jeszcze ich nakarmił. Mniej więcej tak mówię, bo tak już składam różne rzeczy, bo tych sytuacji myślę, że było tam bardzo, bardzo dużo podobnych, które nie są wszystkie opisane. Usługiwał im, uzdrawiał, nie potępiał, ale wyprowadzał ze swoich problemów. Tak, nie dołował, nie mówi, że ale ty, co ty narobiłeś, daj spokój, nic nie jesteś warty. Tak mówi do nas diabeł, tak sami do siebie czasami mówimy. Ale Bóg mówi, jesteś moją roślinką, którą będę pielęgnować. Mówię o pomidorku, ale Biblia mówi o krzewie winnym, tak? Ale myślę, że spokojnie możemy mówić o pomidorku. Jesteś moją roślinką, chcę cię wypielęgnować. Jesteś cenny dla mnie, jesteś ważny dla mnie. Mam dla ciebie przyszłość, idę przygotować tobie miejsce do zamieszkania. Gdzie ja jestem i ojciec mój, tam będziesz i ty. Chcę, żebyś był ze mną. Czyli w relacji ojciec z synem, w relacji rodziny. W relacji rodziny. Myślę, że to jest bardzo głębokie i to jest rzecz taka, którą gdzieś my gubimy po prostu przez taką naszą religijność, wiecie, tak gdzieś jakoś tak się potępiamy nawzajem, sami siebie gdzieś dołujemy. On jest twoim ojcem. Ja mogę też osobiście powiedzieć, doświadczyłem Boga w swoim życiu wielokrotnie jako ojca. Nie tylko to imię ojciec mi się objawiało jako ojciec mi się objawiał jako mój lekarz, jako mój ten, który mnie zaopatruje, ten, który jest moim pasterzem i tak dalej, ale wszystkie te imiona, one jakby zawierają się w tym jednym ojciec. Ojciec to myślę, że jest jedno z poznanie i zrozumienie ojcowskiego serca Boga jest myślę, że jednym z najważniejszych objawień w naszym życiu. Zupełnie to zmienia miejsce, w jakim żyjemy, w jaki sposób mamy relacje z Nim. I często uciekamy od Boga, bo nie znamy Go jako Ojca. Znamy Go jako jakąś religijną, jakiś religijny autorytet, przed którego się boimy. Bojaźń Boża nie polega na uciekaniu przed Bogiem. Polega na respektowaniu Go. Ale poznanie Go jako Ojca, Biblia mówi, że kto miłuje, tak, ten już nie dłużej nie jest w tej relacji strachu przed Bogiem, tylko jest w relacji miłości. No i myślę, że wiecie co, tak myślę, że to słowo jest takie troszeczkę, tak sądzę, wiecie, że coś to nas Bóg będzie mówił w czasie tej Paschy, także... Bo tam jest dużo pokazane miłości Bożej. W czasie Paschy jest dużo miłości Bożej pokazane. Także będziemy się uczyć o miłości ojcowskiej. Bardzo dziękuję.